Gość kalejdoskopu.
Dziś to Barbara Olejarz, dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na jakim etapie jest wpisywanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO?
Ostatnimi czasy wiele się tutaj w tym względzie wydarzyło i bardzo miło mi zakomunikować, że kopalnia w Bóbrce, XIX-wieczna kopalnia, została oficjalnie wpisana na listę informacyjną. Tym samym skończył się taki pierwszy etap starań, który trwał kilka lat i zakończył się sukcesem, więc możemy już teraz powiedzieć, że Bóbrka jest oficjalnym kandydatem właśnie do wpisu na światową listę UNESCO.
Jak pani powiedziała, kopalnia w Bóbrce, czyli nie całe muzeum, a szczególnie ta część kopalniana.
Mówimy cały czas o tym fragmencie XIX-wiecznej kopalni ropy naftowej, tam gdzie zachowaliśmy oryginalne artefakty, tam gdzie są nasze pierwsze kopanki. Tam, gdzie znajdują się oryginalne budynki pochodzące z tych czasów pionierskich, z czasów, kiedy właśnie na kopalni rezydował Ignacy Łukasiewicz.
Pierwszy duży krok do wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już za kopalnią w Bóbrce. Co się teraz będzie działo w tym temacie w najbliższych miesiącach, latach?
No przed nami pewnie nadal dość daleka droga, bo ten proces jest niezwykle skomplikowany i rzeczywiście jest rozłożony na pewnie kilka, jak nie kilkanaście lat. My tak naprawdę starania o wpis kopalni na listę UNESCO rozpoczęliśmy już w 2018 roku, kiedy kopalnia została oficjalnie uznana za pomnik historii. Tym samym otworzyła się właśnie furtka do dalszych działań. I od pewnego czasu Bóbrka podlega wielu ocenom. Między innymi musimy udowodnić, że to miejsce jest wyjątkowe. Ma tą taką wyjątkową, uniwersalną wartość, czyli wartość dla całej ludzkości. Nie tylko tutaj lokalnie jest dla nas ważną placówką, nie tylko w obszarze naszego państwa, ale Bóbrka powinna udowodnić, że to, co się w niej wydarzyło, miało znaczenie dla całej cywilizacji, że zmieniło po prostu dzieje ludzkości. I ja myślę, że chyba tutaj akurat w tym temacie nikt co do tego nie ma wątpliwości, że przemysł naftowy zmienił rzeczywiście naszą cywilizację. Osobną kwestią jest ocena tego, czy to, co się wydarzyło, zawsze było dobre i niosło ze sobą same właśnie takie pozytywne korzyści. Ale to na szczęście już nie jest zadanie Komisji UNESCO. Więc wydaje nam się, że ta wyjątkowa, uniwersalna wartość jak najbardziej na kopalni w Bóbrce jest spełniona. A drugie takie ważne punkty, które musimy wykazać, wnioskując właśnie o wpis, to autentyczność i integralność. Jeżeli chodzi o autentyczność, to też wszyscy, którzy byli w Bóbrce, wiedzą, że w dużej mierze to, co tam się zachowało, jest ze wszechmiar właśnie autentyczne. Wiele obiektów znajduje się tam przecież in situ, nigdy nie było przemieszczanych, więc to ogromnie cieszę, że udało się właśnie w Bóbrce zachować aż tyle tej pierwotnej wartości. Natomiast integralność musimy wykazać, że ta placówka, ten fragment XIX-wiecznej kopalni jest należycie chroniony i że będzie należycie chroniony, tak żeby w tej formie w miarę niezmienionej móc przekazać go następnym pokoleniom. I to jest właśnie nasze zadanie, udowodnić te trzy punkty, które właśnie przez UNESCO są uważane za absolutnie niezbędne i konieczne, jeżeli chodzi właśnie o wpis na listę UNESCO.
Interesuje też mnie i pewnie słuchaczy, czy Komisja UNESCO była już w kopalni w Bóbrce i naocznie to sprawdziła, co państwo w dokumentach przedstawiają, czy to dopiero przed wami?
To dopiero przed nami, bo ta pierwsza faza, czyli złożenie wniosku, to już się zdarzyło i rzeczywiście Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło wniosek do Komisji UNESCO, w którym oficjalnie przedstawiło właśnie kandydaturę kopalni w Bóbrce do oficjalnego wpisu. Natomiast kolejny etap to jest taki etap oceny. jeszcze na zasadzie dokumentów, które tam przyślemy. Natomiast ostatni element to są już właśnie wizyty osób związanych z UNESCO, ekspertów, którzy będą na miejscu oceniać, czy faktycznie to, co do tej pory było zgłaszane w dokumentach, jest prawdą i czy rzeczywiście ta rzeczywistość zgadza się z tym, co napisaliśmy we wniosku.
Muzeum rozpoczęło dużą inwestycję związaną z przebudową i rozbudową pawilonu wystawienniczo-biurowego. Czy jest to związane właśnie z wpisem na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, czy to niezależne działanie?
U nas to wszystko jakby się spina i kręci wokół tematyki UNESCO, bo to, że musimy przedstawić komisji UNESCO oryginalny, nienaruszony obiekt do wpisu, to jedno, ale to, że musimy przygotować infrastrukturę na przyjęcie dużej ilości turystów, to jest osobna kwestia i to również przez ekspertów UNESCO będzie oceniane. A więc to wszystko, co znajduje się wokół kopalni, jest niezwykle istotne. Wielki remont pawilonu rzeczywiście przed nami, on w zasadzie już startuje i wiele się tutaj zmieni, nie tylko jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny budynku, ale przede wszystkim to, co nas ogromnie zresztą cieszy, zmienią się też ekspozycje, wystawy, więc będzie bardzo, bardzo nowocześnie, bardzo multimedialne i myślę, że to będzie naprawdę wystawa na poziomie światowym. I tutaj całe przedproże, ta cała otoka naszego muzeum bardzo się zmieni. Będziemy mogli lepiej, godniej przyjąć naszych turystów. Też planujemy w kolejnych latach rozbudowę naszego parkingu, tak żeby tych turystów rzeczywiście mogło zmieścić się na tym parkingu jeszcze więcej niż do tej pory.
Ja myślę, że wielu słuchaczy teraz i turystów, którzy odwiedzili już Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego właśnie w Bóbrce, cieszy się, że będzie ono jeszcze bardziej multimedialne, bo słyszałam o tym, że część osób trochę za tym tęskniło w przypadku waszego muzeum, ale powiedziała pani o tej zmianie. Zmieni się elewacja starych budynków, nie będzie już pomarańczowa.
Nie, powrócimy do chyba założeń pierwotnych. Będą to raczej odcienie szarości. Pewnie niewielu wie o tym, że architektura tego budynku miała nawiązywać w swojej formie do zbiorników na ropę naftową i chcieliśmy właśnie jeszcze bardziej nawiązać do tej tematyki. Te budynki kiedyś zostały zasponsorowane przez przemysł rafineryjny, stąd też i taka formuła i myślę, że powrót do takich odcieni szarości i jak najbardziej będzie fajnie odzwierciedlać nawiązanie do tegoż przemysłu i będzie zdecydowanie lepiej pasować niż te pomarańczowe okrągleki.
Pojawi się nowy budynek i on też będzie miał nieprzypadkowy kształt i będzie współgrał z tym, co już jest.
Będzie bardziej szklany, będzie bardziej przypominał krople ropy naftowej. Będą się w nim odbijać ściana lasu, która nas otacza i będzie to budynek, w którym będziemy właśnie przyjmować naszych turystów. To na dzień dobry turysta będzie właśnie do tego budynku wchodził, będzie mógł zaczekać tam na przewodnika, będzie mógł zapoznać się z naszą ofertą. Tego niezwykle nam brakowało, właśnie takiej przestrzeni, gdzie moglibyśmy godnie witać naszego turystę.
Ile potrwa ten remont, o którym pani teraz opowiada?
No, remont jest przewidziany na co najmniej 2-3 lata, bo jest to rzeczywiście kompleksowy remont, w którym chcemy przygotować budynek do właśnie instalowania nowych ekspozycji. Same wystawy myślę, że będą instalowane około 3 lata, pewnie zajdzie, zanim rozpoczniemy nad tym pracę.
Czy coś się zmieni po remoncie już dla turystów, oprócz tej infrastruktury oczywiście i tej wygody i tej multimedialności, czy pojawią się nowe, ale stare eksponaty, które do tej pory nie było miejsca, by je pokazać albo nie było możliwości?
Muzeum w Bóbrce cały czas się zmienia. Jesteśmy otwarci na przyjmowanie nowych eksponatów, aczkolwiek rzeczywiście bacznie przyglądamy się tym nowym eksponatom, żeby nie powielać ekspozycji, żeby jednak znajdowały się tam rzeczy, które do tej pory nie były widoczne. Więc całkiem niedawno został otwarty dla turystów sektor rafineryjny, który jest czymś też absolutnie nowym, aczkolwiek pomysł jest stary i pomysł narodził się w strukturze strukturach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. To była ich inicjatywa i ogromnie cieszę, że udało się w ostatnim czasie właśnie zrealizować to zamierzenie. Ten sektor rafineryjny to było coś, czego nam niezwykle brakowało. Wiadomo, w Bóbce można zobaczyć ropę naftową w stanie naturalnym, można zobaczyć, w jaki sposób była wydobywana. Można też zapoznać się z urządzeniami, które służyły do wiercenia, do poszukiwań tej ropy naftowej. Natomiast jeżeli chodzi o samo przetwórstwo, to tutaj już nie mieliśmy zbyt wiele eksponatów, które by to pokazywały. Teraz ten sektor rafineryjny doskonale uzupełnił tą lukę i teraz jakby nasz turysta dostaje taki kompletny obraz, że w Bóbrce poszukiwało się, wydobywało i też za pomocą tych urządzeń możemy pokazać, że w jaki sposób to przetwórstwo ropy naftowej w tamtych dawnych czasach wyglądało. Więc tutaj mamy, jeżeli chodzi o muzeum, kompletność ekspozycji. Pokazujemy ropę naftową od momentu wydobycia poprzez właśnie przetwórstwo.
I jeżeli chodzi o to, co można oglądać, to właśnie o tym pani wspomniała, co dodatkowo się pojawiło na ekspozycji. Choć sezon turystyczny u was jeszcze trwa, to podsumujmy już to, co się wydarzyło w czasie wakacji, bo przecież wtedy chyba najwięcej turystów do was dociera, czy niekoniecznie?
Na szczęście turyści w Bóbrce są zawsze, bez względu na porę roku i to ogromnie cieszy. Nawet ostatnio w zimie też widzimy, że tych turystów jest dużo. Natomiast faktycznie ten sezon wysoki przypada na okres wakacyjny. Wtedy sporo turystów przyjeżdża w te okolice i rzeczywiście trafiają do Bóbrki. I możemy śmiało powiedzieć, że ten sezon był dobrym sezonem. Rzeczywiście z roku na rok obserwujemy, że tych turystów w Bóbrce jest coraz więcej. Faktycznie ten sezon trwa nadal, bo jeżeli chodzi o wrzesień i październik, to jest to okres, kiedy masowo odwiedzają nas wycieczki szkolne i tutaj nic się nie zmieniło. Nadal dzieciaków, studentów sporo odwiedza Bóbrkę i poznaje historię przemysłu naftowego. Natomiast przez wakacje rzeczywiście sporo turystów indywidualnych, sporo rodzin z dziećmi. To jest bardzo, bardzo dobry turysta i jego obecność nas niezwykle cieszy, bo to jest turysta, który znalazł informację o Bóbrce i bardzo zapragnął, żeby to miejsce odwiedzić. Więc cieszymy się, że tych turystów z roku na rok faktycznie przybywa, że jest taka różnorodna gama, jeżeli chodzi o ich pochodzenie, bo faktycznie Bóbrkę odwiedzają turyści z całej Polski, a też i sporo turystów oczywiście z zagranicy.
Czy są już turyści z krajów, gdzie się wydobywa ropę, a są oni obok w Małopolsce?
Zawsze
czy do was też już docierają?
Turyści z tych krajów od wielu lat odwiedzają Bóbrkę. Oczywiście są każdorazowo niesamowicie zaskoczeni tym, że ta historia przemysłu naftowego rozpoczęła się w Bóbrce i że to Bóbrka jest tą kolebką światowego przemysłu naftowego. Niezwykle ich to szokuje, kiedy mogą na własne oczy zobaczyć, jak to wydobycie ropy naftowej wyglądało. Szokujące jest też to, kiedy zaglądają do naszych kopanek i widzą tą prawdziwą ropę naftową, to nasze czarne, płynne, karpackie złoto. Więc tego turysty arabskiego rzeczywiście od pewnego czasu gościmy, no i mamy nadzieję, że będzie tych turystów oczywiście więcej.
I tego Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce życzę, bo musimy już kończyć rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem była Barbara Olejarz, dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i za wszystkie informacje i trzymamy kciuki za ten wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Bardzo, bardzo dziękuję. No i oczywiście zapraszam do Bóbrki. Jesienią Bóbrka jest wyjątkowo piękna.